W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Wprawdzie dla niektórych długi weekend, ale dla innych pracowici my w sobotę po 9 tradycyjnie zapraszamy Państwa do porozmawiania, posłuchania, bardziej posłuchania naszych gości. A dziś nimi są Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panowie obaj również radni Rady Miejskiej, więc w drugiej części chciałbym trochę ten temat poruszyć, ale zanim to w tym tygodniu ważnym wydarzeniem politycznym była prezentacja 10 punktów Polskiego Ładu na najbliższe 100 dni. Przyspiesza machina Prawa i Sprawiedliwości, prezentacja programu, który ma wejść najszybciej, to między innymi zmiany w podatkach i co jeszcze, Piotr Barczak?
Tak, oczywiście zmiany w podatkach, na których skorzysta bardzo wiele osób, blisko 18 milionów osób, to przede wszystkim kwota wolna od podatku podwyższona do 30 tysięcy złotych dla wszystkich, to także emerytury bez podatku, które właśnie to wejdą od 1 stycznia 2020. To myślę, że to też bardzo istotna, ważna rzecz, szczególnie dla osób tych, którzy tak wiele czasu spędzili w pracy, pracowali tyle lat, natomiast ich emerytury nie są jeszcze wciąż wystarczające, a to tak naprawdę zwiększy. Oczywiście to także kwestia dodatkowych rozwiązań związanych z właśnie podatkami, więc jeżeli chodzi oczywiście o kwestie podatkowe, one najszybciej będą wchodziły, natomiast to także są oczywiście inne rozwiązania, między innymi kwestie zdrowotne, to jest kwestia bez kolejek do specjalistów.
No właśnie, likwidacja kolejek już jest zaplanowana dla, i tutaj może na chwilę pochylmy się nad tym, bo to jest ważny temat nie tylko w związku z COVID, ale też bardzo często Polacy wskazują to jako najpilniejszą potrzebę do reformy. No te limity są związane już nie tylko z tym, że są jakieś określone pieniądze przeznaczone na to, żebyśmy specjalistów porad mogli korzystać, ale samych specjalistów brakuje. Czy ta realizacja tych postulatów na, jak dobrze spojrzałem, czwarty kwartał, nawet nie, druga połowa 2021 dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a następnie dla wszystkich pacjentów jest w ogóle możliwa do realizacji?
Jak najbardziej, ponieważ te wszystkie programy były ustalane i proszę zobaczyć, czy one są jakby coraz bardziej precyzowane, ukazywane. Każdy z tych elementów, które zostały zaproponowane w Polskim Ładzie, są one przemyślane i z konkretnymi także terminami do wprowadzenia. Proszę zobaczyć, że kwestie zdrowotne to także i bardzo często oczekiwane dla już od 40 roku życia osób badania u specjalistów. Można byłoby powiedzieć, że prawie przesiewowe dla wielu osób. To wiąże się przede wszystkim także potem z obniżeniem kosztów leczenia. Także to jest bardzo istotne z punktu widzenia zdrowotnego, ale także i finansowego samej służby zdrowia. Stąd też podwyższenie choćby nakładów na służbę zdrowia, o której wiele osób mówiła, także zresztą opozycja swego czasu wspominała, że powinien być wzrost do 7% i tak jest właśnie 7% PKB. I takie jest właśnie założenie tego systemu finansowania.
Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jak pan odbiera wybór tych punktów, dobór tych punktów na pierwsze 100 dni właśnie obowiązywania tego Polskiego Ładu? Chyba tak to mogę nazwać.
Te założenia wyczerpują także postulaty Lewicy, o których Lewica od wielu lat mówi jako o tych elementach, na których rząd się powinien skoncentrować. No nie, też nie ukrywaliśmy, że jednym z elementów, który spowodował współpracę, tak to można określić, w zakresie Krajowego Programu Odbudowy, no to była chęć właśnie poprawy sytuacji Polaków. No, tylko jest niestety mały problem w tym wszystkim, tak? I wiarygodność PiS-u. Można sobie zażartować, że nikt tyle Polakom nie da, co PiS obieca. No, ja przypomnę, że niestety cały czas jeszcze są niespełnione obietnice w postaci miliona samochodów elektrycznych, w postaci wielu infrastrukturalnych działań, które miały być przeprowadzane. Przypomnę efektywność PiS-u w trakcie zakupu respiratorów czy maseczek. No można by długo wymieniać, tak? No, i niestety te wszystkie sytuacje trochę obniżają wiarygodność PiS-u w zakresie realizacji tych 10 punktów. Podejrzewam, że wiarygodnie ocenić będzie można w zasadzie za 100 dni, tak? No bo sam rząd określił tutaj czasookres realizacji tych obietnic. Z drugiej strony trzeba wyraźnie powiedzieć, że PiS będzie miał narzędzia do realizacji tych założeń, dlatego że jeżeli przyjmiemy też takie optymistyczne założenie, że środki unijne zostaną ruszone, te, które mają służyć właśnie odbudowie gospodarek po COVID-zie, gospodarek europejskich, to rzeczywiście, jeżeli PiS niczego, mówiąc kolokwialnie, nie zepsuje, to ma szansę na zrealizowanie tych wszystkich postulatów.
A sądzi pan, że może być z tym kłopot, jeśli chodzi o Unię Europejską? Czy tu jakieś problemy się mogą pojawić?
Znaczy ja nie sądzę, że będzie ze strony Unii Europejskiej, ja sądzę, że będą problemy ze strony PiS-u, dlatego że PiS niestety ma duże problemy z tak zwaną praworządnością. Nie tylko zresztą tutaj Polska, ale także Węgry i do tej grupy także zaczyna powoli dołączać Bułgaria. I to może być podstawą problemu z uzyskaniem środków finansowych. To nie jest kwestia w tym momencie Unii Europejskiej, tylko kwestia tego, że niestety w odbiorze wielu polityków europejskich, a także polityków krajowych, my idziemy w kierunku póki co miękkich rządów autorytarnych. I to może być ten element, który nas delikatnie przyblokuje, bo może się okazać, że Parlament Europejski jednak podejmie decyzję, czy zwiększy naciski na to, żeby było bardzo silne powiązanie środków wypłacanych państwom z zasadą utrzymania praworządności. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, generalnie z mojego punktu widzenia jako obywatela na papierze założenia PiS-u wyglądają bardzo pozytywnie. Pewien niepokój, tak to określmy, budzi we mnie wizja zwiększenia tej składki zdrowotnej, tak to jest określane.
To ciekawe, a Lewica nie chciałaby zwiększenia składki zdrowotnej.
Wie pan co, pytanie tylko, czy te środki rzeczywiście pójdą na zdrowie, bo one nie przechodzą de facto przez ZUS. Pytanie, czy one nie będą po prostu takim zastrzykiem finansowym dodatkowym, które z nazwy jest składką zdrowotną, a w praktyce będzie przeznaczane na coś innego. No niewątpliwie jest to opodatkowanie tych podmiotów, tak, podmiotów gospodarczych, które po pierwsze póki co są tą dźwignią napędową gospodarki polskiej, bo no nie są nimi, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, podmioty państwowe, bo to nie one generują główny dochód, tylko generują...
Jeszcze jedno zdanie.
Generują podmioty prywatne i po okresie covidowym może się okazać, że wiele podmiotów obciążonych tą tak zwaną składką zdrowotną, no może mieć problemy z dalszym funkcjonowaniem. No ale zobaczymy za 100 dni, czy z tymi obietnicami PiS-u będzie trochę inaczej niż z wcześniejszymi.
Piotr Barczak, jeszcze jedno zdanie do kończenia na ten wątek, bo jeszcze jeden temat chciałbym z panami poruszyć, a pytanie o tą wiarygodność, no i o to, czy Unia Europejska nie spowoduje blokady środków, no i cały ten plan niestety nie uda się zrealizować.
Unia Europejska nie będzie blokowała, to prędzej Senat Polski właśnie i opozycja blokowała, bo te środki już dawno mogłyby funkcjonować. Co do wiarygodności, ja myślę, że tutaj skrzętnie kolega Tomek ominął tematy tak naprawdę najważniejsze dla Polaków, które są wiarygodnością. 500+ było obiecane, osoby otrzymują, rodziny otrzymują, co więcej otrzymują także na drugie i kolejne dziecko. Kwestia 13, 14 emerytury obiecane, otrzymane.
Same emerytury obniżone, to też chyba trzeba wspomnieć.
Kwestia najniższych wynagrodzeń, które były co roku też podnoszone, czyli minimalna płaca, płaca za godzinę też minimalna ustalana. Także jest wiele tych tak naprawdę rzeczy, które były obiecane i które zostały zrealizowane. I myślę, że to jest przede wszystkim wiarygodnością. Natomiast oczywiście obawy zawsze jakieś tam będą co do realizacji być może poszczególnych rzeczy, ale ja myślę, że jeżeli tylko opozycja nie będzie przeszkadzała, to na pewno uda się to zrealizować.
Panowie, stanowiamy kropkę. To
jeżeli ja jeszcze jedną tylko rzecz dorzucę.
Zdanie, panie.
Tak, ad vocem, taka uwaga a propos. Państwo to jest tak naprawdę system naczyń połączonych. I generalnie to, co tutaj radny Barczak wymienił, ja się z tym zgadzam, tak? No to zostało wypłacone, tylko proszę zauważyć, że to są wydatki. Żeby budżet cały czas nie był zadłużany, bo to będzie obciążenie dla przyszłych pokoleń, przyszłych Polaków, budżet musi także mieć źródła dochodu. I póki co tych źródeł dochodu, poza pożyczkami, poza środkami zewnętrznymi, które tak na marginesie też są formą pożyczki, bo te środki unijne, które będziemy w ramach pomocy europejskiej otrzymywali w dużej mierze, to są środki, które w jakiejś formie Unia, także my, będziemy musieli oddać.
Panowie, kropka.
Póki
kropka,
co niestety części gospodarczych w rozwoju Polski nie widać.
Kropka w tym temacie, bo jeszcze tydzień to sesja Rady Miasta. Sesja Rady Miasta nadzwyczajna. Jeden temat, który wywołał burzliwą dyskusję. Chodziło o zwolnienie przedsiębiorców, którzy prowadzą gastronomię. Zwolnienie z opłat ogródków gastronomicznych. Do tego doszła rozmowa o tym, co jeszcze powinno, a nie powinno zostać zwolnione z opłat. Tutaj automaty do gier bardzo dużą dyskusję wywołały, ale również zajmowanie pasa drogowego, opłaty za zajmowanie pasa drogowego. Bardzo długo radni dyskutowali. Ostatecznie w konsensusie przyjęli, że będzie to zwolnienie, ale chyba nie mamy jeszcze do końca sprecyzowane. Ta uchwała jest jeszcze chyba do dopracowania. Piotr Barczak, dobrze to rozumiem?
W treści oczywiście uchwała została przyjęta. Bardzo długa dyskusja, chociaż wydawało mi się, że będzie krótsza, bo
sprawa prosta by się wydawała.
Była przeprowadzona już tydzień wcześniej na sesji zwyczajnej, a problemem był jeden, to znaczy nie tyle czy zwolnić naszych zielonogórskich gastronomów tak zwanych, czyli osoby prowadzące działalność gastronomiczną, wystawiające ogródki na terenie szczególnie Deptaka, bo tutaj chyba radni wszyscy byli za i tak naprawdę za tym zagłosowali. Problem powstał w sytuacji tak zwanych automatów do gier. Czy te automaty też powinny być zwolnione z tej opłaty, czy też obniżone do złotówki, bo tak to było razem z ogródkami. I tutaj znowu jakby podwójny problem powstał, bo część radnych nie chciała w ogóle automatów, druga część uważała, że mogą być, ale żeby to nie były tak zwane głośne, czyli te tam takie kopane, czy tam uderzane boksery tak zwane. Natomiast po tej długiej dyskusji, w moim przekonaniu zdecydowanie za długiej, bo niestety, ale tradycyjnie weszły wątki różnych animozji, niechęci do siebie, tak naprawdę została zaproponowana autopoprawka przez prezydenta, to znaczy, żeby zwolnienie było z tytułu ogródków, czyli tej części gastronomicznej, natomiast te automaty wrzutowe, czy automaty do gier, tak to dokładnie zostało zapisane w uchwale, one nie były zwolnione z opłaty. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał, no to wtedy występuje o tak zwane zajęcie pasa drogowego i za zgodą wtedy Urzędu Miasta może coś takiego wystawić.
Tomasz Nesterowicz, ja przerwę panu. Tomasz Nesterowicz, minutka jeszcze. Proszę pana o komentarz, czy takie dyskusje, długie tego typu dyskusje, pełne różnych odniesień, czy radni faktycznie powinni aż tyle czasu poświęcać na tego typu dyskusje, czy powinni zająć się kolejnymi tematami ważnymi dla miasta, bo umówmy się, chyba automaty nie są takim tematem, który spędza sens powiek wszystkim zielonogórzanom, no chyba, że tym, którzy mieszkają na Starówce.
Znaczy, tak sobie trochę zażartuję, że byłoby świetnie, gdyby każdy temat, który jest na sesji Rady Miasta, szczególnie te istotne, były tak omawiane jak temat automatów. Znaczy, jestem za tym, żeby dyskusje jak najbardziej miały miejsce na sesji Rady Miasta, ale nie wycieczki osobiste, tudzież różnego rodzaju dygresje, które z danym tematem no niewiele mają wspólnego. Ja osobiście jestem w zasadzie, można powiedzieć, zadowolony z rozwiązania, które zostało przyjęte, dlatego że uważam, że ogródkom gastronomicznym, gastronomom nawet tak należało pomóc. Aczkolwiek zwalnianie automatów do gry już uważałem za no, nie ten kierunek, w którym powinniśmy iść, dlatego że my powinniśmy wspierać tą główną działalność gospodarczą, a nie poboczną. Zakładam, że wystawianie automatów do gry jest formą uatrakcyjnienia. No, jak dyskusja też pokazała, nie dla wszystkich, bo dla wielu mieszkańców jest to zmora. I sądzę, że rzeczywiście w tym wypadku to rozwiązanie było takim salomonowym rozwiązaniem. Także sądzę, że w dobrym kierunku to poszło.
Bardzo dziękuję panom za tą część. Moim państwa gośćmi byli Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, życzę dobrego dnia, właśnie weekendu.
I Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo.
Do widzenia państwu. Życzę państwu słonecznego weekendu. Radio
Zielona Góra. Druga część naszego spotkania przed nami. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra, już przy telefonie. Kłaniamy się. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Janusz Rewers, Platforma Obywatelska, również po drugiej stronie. Słyszymy się.
Dzień dobry, słyszymy się. Panie dyrektorze, na początku powiem tylko tyle, że macie państwo awarię strony internetowej, także nie słuchałem, nie miałem możliwości.
Mamy awarię, to prawda, no. Ale zapraszamy blisko Zielonej Góry, zawsze można nas słuchać też na falach radiowych zawsze.
Ale mam 3 urządzenia internetowe, dobrze, nieważne, nie zabieram czasu.
Jasna sprawa, przepraszamy za usterki, już pracują nad tym nasi informatycy, a my wracamy, oczywiście ta cała audycja będzie dostępna na stronie internetowej, a my wracamy do naszych gości i do ostatniej gorącej sesji, tak jak dzisiejszy dzień się zapowiada, sesji Rady Miasta. Ostatecznie, jak już państwo przedmówcy powiedzieli, sesja doprowadziła chyba do konsensusu, który radni przyjęli z autopoprawką uchwałę zwalniającą ogródki gastronomiczne. Ciągle nam się chyba to wszystkim jeszcze myli, bo ciągle nie mieliśmy przez długi czas dostępu do ogródków gastronomicznych, a do ogródków działkowych jak najbardziej. Prezydent Krzysztof Kaliszuk, miasto zwolni do złotówki, tak to będzie w tej uchwale wyglądało, tych, którzy prowadzą ogródki gastronomiczne?
Tak, zgodnie z uchwałą Rady Miasta od 1 kwietnia funkcjonuje to zwolnienie ogródków gastronomicznych, a więc 1 złoty symboliczna opłata za ogródek. Natomiast też podsumowując dyskusję, która odbyła się na sesji Rady Miasta, tej zwykłej i tej nadzwyczajnej. Ponadto prezydent też spotkał się z przedstawicielami gastronomów, spotkał się też z mieszkańcami i zgodnie z tą uchwałą, ale też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a też i osób prowadzących działalność gastronomiczną, chciałem poinformować, że w najbliższych dniach znikną z pasów drogowych, a więc też i z terenu ogródków automaty do gier, zostaną tylko te urządzenia dla dzieci, ponieważ z jednej strony przeszkadzały one mieszkańcom, a z drugiej strony też powodowały, że poprzez ich niewłaściwe używanie przez osób dorosłych, zachowanie ich powodowało często, że te osoby odstraszały rodziny korzystające z tych.
A to bardzo ciekawe, co pan mówi, bo wątek poboczny właśnie w przypadku ogródków gastronomicznych, który pojawił się na sesji tych automatów, on zajął bardzo dużą część tej dyskusji. Właśnie o tym radni mówili, że on przeszkadza. Ale to jest zakaz? Jak to wygląda? Decyzja jakaś, czy to jest prośba do wszystkich?
Zgodnie z tym, co pan redaktor zresztą i przed chwilą przewodniczący Barczak mówił, na ustawienie w pasie drogowym, a ogródek jest nim, automatu do gier potrzebna jest zgoda prezydenta miasta. Tej zgody nie była wydana dotąd, nie będzie też wydana w przyszłości, a więc ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą tę działalność, dostaną informację, że nie mieli tej zgody i też jej nie będą mieli, więc powinni w najbliższych dniach doprowadzić pas drogowy do stanu zgodnego z prawem, a więc jedynie może funkcjonować tam ogródek, bo taką też zgodę od prezydenta dostali.
Janusz Rewers, czy pan jest usatysfakcjonowany tą decyzją prezydenta, bo dużą część dyskusji również i Platforma Obywatelska poświęciła właśnie automatom do gier na deptaku?
Jak najbardziej to jest dobra informacja, ale jeszcze musimy ją, myślę, dopełnić. Być może, gdyby pan Kaliszuk osobiście był na tej sesji nadzwyczajnej, bo go nie było, z tego co wiem, był na komisji w sejmiku, to byśmy tą informację mieli. Dokładnie o tej informacji pytaliśmy. Pozostaje tylko jeszcze pytanie.
Panie
Krzysztofie, ja się cieszę, tak? Gratuluję. O to nam chodziło i wnikaliśmy w to, skąd te automaty się biorą. Nie było żadnych odpowiedzi. Pan prezydent, pomimo wielokrotnych ponawiania pytań, nie odpowiadał w ogóle na nasze pytanie w tym kierunku. czyli dobrze, że tak się stało, jak pan prezydent mówi. Pozostają jeszcze dwa ważne pytania. Co z automatami stawianymi nie w pasie drogowym? Bo są automaty, które stoją w rejonie Starego Miasta, a nie są w pasie drogowym. To może dla słuchaczy jest mało, że tak powiem, ciekawe.
Na gruncie prywatnym, tak, rozumiem, tak? O to, to pan ma na myśli.
Niekoniecznie. Jest pas drogowy, który nie musi być przecież... Ogródek nie musi być w pasie drogowym.
Czyli według pana powinien być zakaz stawiania takich automatów?
Nie. Pytam. Mhm. Jedno pytanie i drugie pytanie bardzo ważne. Panie prezydencie, może pan odpowie wszystkim, co z tymi automatami dla dzieci, które zostały postawione w miejscu starych, historycznych, bardzo ważnych, odkrytych wiele lat temu miejsc, czyli chodzi mi o tą słynną szybę, która oczywiście jest brudna, którą należy naprawić, ale w tej chwili państwo dokonaliście tam takiej, można powiedzieć, samowoli i zbrodni, zakrywając to bez żadnych konsultacji, myślę, z konserwatorem zabytków i postawiliście tam automaty do gry dla dzieci. Czy to też zostanie zlikwidowane, czy to będzie tam stało?
Mocne słowa w kierunku wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka. To odpowiedzmy na te pytania w takim razie, jeżeli można prosić.
Jeśli chodzi o stawianie automatów na terenie niebędącym pasem drogowym, to trzeba sprawdzić, jak wygląda umowa pomiędzy departamentem. To nie jest to departament, który mi podlega, więc nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Rzeczywiście w trakcie sesji nadzwyczajnej byłem zaproszony na posiedzenie komisji sejmiku, najważniejszej komisji gospodarki, gdzie walczyliśmy o to, żeby była rekomendowana południowa obwodnica, przepraszam, zachodnia obwodnica Zielonej Góry dochodząca do Nowego Mostu w Pomorsku i następnie dojście nową drogą aż do węzła S3 Suleków. Niestety pomimo tego, że na komisji radnych 7 brało udział i 5 z nich chciało przegłosować taką rekomendację, przewodniczący komisji ze strony Platformy zakończył komisję i nie doprowadził do głosowania. Ale dobrze, że przynajmniej przedstawiciele Rady Miasta Sulechowa słyszeli, jak bardzo chcemy, aby ta obwodnica zachodnia powstała. Natomiast przechodząc do drugiego pytania, to oczywiście robimy wszystko zgodnie z prawem. Od dawna dyskusja z panią wojewódzką konserwatorem zabytków trwała na temat tego, co ma być z przyszłością miejsca, które zostało przykryte szybą, która nie sprawdziła się, powiedzmy sobie szczerze.
Czyli ta konstrukcja, która teraz tam stoi z tymi automatami dla dzieci do zabawy, to jest konsultowane z panią konserwator?
Nie, to nie jest konsultowane, to uzyskaliśmy zgodę pani konserwator, zgodę po pierwsze na to, w jaki sposób bezpieczną podłogą przykryć ją bezpieczną dla dzieci z certyfikatami, a po drugie, aby można było tam postawić te właśnie urządzenia dla dzieci. Pani konserwator zaakceptowała łącznie z wizualizacją, bo przypomnijmy, że te urządzenia są w barwach zielonogórskich. Jest to kolejna pomoc miasta, miasto dla gastro, a więc osoby, które korzystają z ogródków na terenie Starówki, będą mogły nieodpłatnie uzyskać żetony dla swoich pociech, którymi będzie można te zabawki uruchomić. To nie są zabawki na pieniądze, to są zabawki na żetony, które w ramach pomocy miasta dla gastronomów mogą wszyscy uzyskać, korzystając z ogródków.
Czyli dzieci się bawią, dorośli
nie robił tutaj kabaretu naprawdę w tej audycji. To jest realna pomoc miasta dla gastronomii, zrobiona zgodnie z prawem, wspólnie uzgodniona z panią konserwator. Osobiście dwukrotnie byłem u niej i te wizualizacje z jednej strony tej podłogi, z drugiej strony tych urządzeń zaakceptowała w dwóch osobnych
tematach. Panowie, przejdę do drugiego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. To jest społeczna inicjatywa mieszkaniowa. Zielona Góra powołuje spółkę, która będzie budować mieszkania właśnie w Zielonej Górze, ale także w Sulechowie, 8 gminach łącznie. Radny Janusz Rewers, pan jest za taką inicjatywą, przeciw takiej inicjatywie? Jak pan patrzy na to, co będzie się działo?
panie redaktorze, szanowni państwo, tak naprawdę wystarczy poczytać masę komentarzy, które pojawiły się w przestrzeni publicznej po tej uchwale. No, nie mamy żadnej informacji na temat tego, czy okoliczne gminy są zainteresowane. Nie było żadnego stanowiska przedstawionego na sesji Rady Miasta, to po pierwsze. Po drugie, no mamy KTBS w Zielonej Górze, który ma się takimi tanimi mieszkaniami zajmować. Jak ta taniość wygląda, gdzie czynsz wynosi za nieduże mieszkanie 1000 zł, no to sami wiemy. Po trzecie, nie ma stricte, bo tu się pan powoływano się na propozycję Nowego Ładu, nie ma stricte jeszcze uchwał, ustaw dotyczących tego projektu, więc to takie moim zdaniem wyjście przed szereg i to no niestety na tą chwilę wygląda bardziej na utworzenie jakiejś spółki sztucznie po to, żeby można było porozdzielać.
A pytanie, czy jeżeli jest szansa, bo wie pan, taki twór to nic nie kosztuje generalnie chyba na początek, przynajmniej nie są to duże pieniądze.
No wie pan, prezes KTBS-u zarabia 30 tysięcy miesięcznie, to wynika z jego oświadczenia majątkowego. Mm-hmm. Jak pan dołoży innych osoby tam pracujące, tak?
Ale mówimy teraz o społecznej inicjatywie mieszkaniowej. No, mówię, że to nie kosztuje.
Nie dajmy się, panie redaktorze. Mówimy o utworzeniu spółki, kolejnej spółki, tak? Kolejnej spółki z kapitałem miejskim. Także, a tak wyglądają spółki w Zielonej Górze, że prezesi zarabiają 3-4 razy tyle, co zarabia prezydent.
Krzysztof Kaliszuch, pytanie do pana w takim razie. Czy ta spółka to jest taka właśnie wydmuszka, nic potrzebnego, bo jeszcze nie ma wszystkich przepisów, które regulują tego typu inicjatywy? Czy konieczny był taki pośpiech, żeby tworzyć społeczną inicjatywę mieszkaniową w Zielonej Górze i w innych gminach?
No, oczywiście, że wszystkie przepisy są i zgodnie z nimi właśnie społeczna inicjatywa mieszkaniowa powstanie. Nie będzie to spółka po to, żeby osoby uzyskały dodatkowe funkcje. My nie dzielimy, tak jak w marszałkowskim departamentu, żeby dla pana rezerwa znaleźć swoje miejsce pracy.
Tak, liczyłem na to,
krajowy, ale proszę mi nie przeszkadzać. Krajowy Zasób Nieruchomości, a więc agenda rządowa, wskaże prezesa, to będzie jednoosobowy zarząd. Spółka wniesie uzyskane, miasto wniesie i pozostałe gminy wniosą uzyskane z rządu 3 miliony dotacji. I dzisiaj mamy deklarację 5 gmin. Spotkanie ostatnie odbyło się w środę z przedstawicielem KZN-u, to jest Zielona Góra, Sulechów, Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk i Nowa Sól. Dwa z tych miast, a więc Czerwieńsk i Zielona Góra, posiadają już tereny i pozwolenie na budowę, na rozpoczęcie budów. Dlaczego trzeba było to zrobić do końca maja? Po to, żeby pozostałe gminy w czerwcu, biorąc przykład Zielonej Góry, dokonały podobnych uchwał, po to, żeby w lipcu, sierpniu móc zawiązać spółkę, a we wrześniu móc złożyć, bo do 30 września jest termin złożenia wniosku o dopłaty i o kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przede wszystkim ta inicjatywa, chcemy 500 mieszkań zbudować w Zielonej Górze co najmniej. 100 rozpoczniemy w tym roku na osiedlu mazurskim przy ulicy Walskiej, natomiast 400 chcemy na nowym osiedlu Leśny Dwór, a więc przy trasie północnej między rondem na Gubin a rondem na Przylep rozpocząć budowę w przyszłym roku i będą to mieszkania częściowo komunalne, częściowo tak jak dzisiaj w KTBS-ie przy partycypacji i czynszu, a częściowo także przy partycypacji i czynszu większym z możliwością docelowego wykupu, a więc to będą rozwiązania dużo ciekawsze i nie jest to spółka, która ma generować dodatkowe, jak powiedziałem, etaty. Miasto będzie posiadało zgodnie z ustawą jedynie jedną osobę w Radzie Nadzorczej, tak jak przekazałem wcześniej, zarząd jednoosobowy wskazany przez KZN. I przede wszystkim pamiętajmy, że właśnie z Krajowego Planu Odbudowy ze środków Unii Europejskiej będą pochodziły dopłaty. Zgodnie z tym, co zostało uzgodnione, 75 tysięcy mieszkań ma być do 2026 roku wybudowane. Zielona Góra chce, żeby co najmniej 500 powstało w naszym mieście. Ja proszę, żeby spokojnie radny poczekał sobie te pół roku i zobaczył, że budowa ruszy.
Czekamy w takim razie i my, jak temat się rozwiąże. Bardzo panom dziękuję za dyskusję. Moim państwa gośćmi byli Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I Janusz Rewer z Platforma Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki za Konrada Fiołka w Rzeszowie w następny weekend. Niech wygra wybory w pierwszej turze.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
A w ostatniej części naszego programu dziś rozmawiamy w dalszym ciągu z politykami NASZ, Gowora Konfederacja. Dzień dobry, słyszymy się.
A, dzień dobry, jak zwykle na końcu jest Konfederacja.
Ale z tematami jak ważnymi, proszę państwa i proszę pana. Także Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniamy się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i chciałbym na początku pozdrowić rodziców mojego przyjaciela Przemka, którzy jak co sobotę słuchają audycji Radia Zielona Góra.
Pozdrawiamy także wszystkich naszych słuchaczy. NASZ Gawora w takim razie nie ostatni, a pierwszy w tej części audycji. Macie również państwo możliwość postawienia kropki nad i, więc to chyba też przywilej, który, do których należy ostatnie słowo, a nie pierwsze. Panie NASZ-u, takie pytanie do pana, bo mamy informację o tym, że Baltic Pipe stoi pod znakiem zapytania. Ta rura, którą mamy transportować gaz do Polski, która miała zwiększyć nasze bezpieczeństwo energetyczne, właśnie Dania, przez którą ma być przeciągnięty ten rurociąg, najpierw dała zgodę na Baltic Pipe, potem ją cofnęła ze względu na ochronę niektórych gatunków myszy i nietoperzy. Jak pan patrzy na geopolitykę i na to, co działo się z ostatnio z Turowem, z tym, że Nord Stream 2 przestał mieć sankcje ze strony Ameryki, a teraz mamy informację o tym, że Duńczycy wstrzymują budowę Baltic Pipe. To można odnieść wrażenie, że to jest taki trochę, taka trochę może być to teoria spiskowa, że ktoś czyha na nasze bezpieczeństwo energetyczne, czy po prostu tam Dania tak restrykcyjnie podchodzi do ochrony gatunków, no, można by nawet powiedzieć pospolitych żyjących w Europie.
Już odpowiada panie redaktorze, tylko jedno zdanie odnośnie jeszcze tej awarii internetu. Ja mieszkam dwie ulice od rozgłośni, ale też nie mam klasycznego radia. I tutaj taka do pana rewersa, ale przyjazna, niezłośliwa uwaga. Także nie mogłem z państwa strony odsłuchać, ale znalazłem wyszukiwarkę chociażby radio.fm/online.com czy .pl. Można bardzo łatwo odsłuchać. Ja całą audycję słuchałem w internecie państwa. Także są inne strony, które
bardzo
streamingują.
O, tak jest, nie robienie kryptoreklamy, ale zapraszamy państwa.
Nie, ja to podałem tak tylko, że można w wyszukiwarkę wpisać Radio Zielona Góra, słuchaj online i są inne strony
da
też,
się,
nawet
da
jak tu jest awaria, można.
Słuchać, nie zabieram czasu na temat jakże
dobrze
istotny.
Tak, powiem tak, no nie jestem ani ja ekspertem w tej sprawie, ani myślę tutaj, nie znamy wszystkich szczegółów, jak tutaj bierzemy udział w audycji. Natomiast z tego, co udało mi się wyczytać na stronach branżowych, internetowych, tam jest kwestia tego rodzaju, że Agencja Ochrony Środowiska, coś myślę odpowiednik naszego WIOŚ-u powiedzmy, wydał zgodę dla firmy, która realizuje ten, przypomnijmy, lądowy odcinek, tam 200, bodajże 10 kilometrów lądowego odcinku tego gazociągu, wydał zgodę pod pewnymi warunkami, gdzie określono dosyć, z tego co czytałem, enigmatycznie, że wykonawca powinien podejmować i ulepszać różne kroki celem ochrony tych zagrożonych gatunków, bo mówimy tu o zagrożonych gatunkach, tak, które mają taki status. Czyli i obecnie komisja, która opiniowała tą zgodę, no miała zastrzeżenia. Tutaj nawet bym się zgodził z taką argumentacją, że jeśli coś nie jest określone konkretnie, tak, co należy wykonać, bo znamy takie przypadki z naszych polskich realiów, że jeśli przedsiębiorca dostał wymóg, że ma w zamian za wycięcie kilkudziesięciu stuletnich drzew jakoś tam zrekompensować, no to on sadzi jakieś parę patyków w ziemię, parę sadzonek, no i umówmy się, to nie rekompensuje kilkadziesiąt sadzonek, nie rekompensuje kilkudziesięciu stuletnich drzew.
Albo jak tak? Deweloperzy robią taki mały park, tak, bo są zobowiązani do tego, żeby zrobić plac zabaw i robią go 2 na 2 metry i też wszystko jest
tak,
zgodne z przepisami.
Tak, i tutaj jeśli rzeczywiście nie było tego uszczegółowionego i komisja zwróciła się o to, aby to dookreślić i jakoś uszczegółowić, skonkretyzować, to chcę wierzyć w to, no, ja mam taką tutaj dobre na razie nastawienie, żeby na razie jeszcze wstrzymać się z jakimiś spiskowymi teoriami i po prostu może przyjąć, że może Duńczycy troszkę bardziej rozsądnie podchodzą i poważnie do ochrony środowiska, bo to jest bardzo ważny temat, myślę nieraz traktowany u nas po macoszemu, ekologia, ochrona środowiska i tak dalej, a od tego zależy nasze zdrowie, nasz dobrostan, nasze życie. I liczę na to, że po określeniu tych warunków konkretnie wykonawca je wypełni i będzie mógł kontynuować. Także na razie ja bym nie rozstrzygał. Na razie wierzę, że to jest, że to chodzi o to.
To ja jeszcze dorzucę tło. Tło wygląda tak. Gazociąg Baltic Pipe zgodnie z harmonogramem miał być uruchomiony do 1 października 2022 roku.
Tak.
Nic nie zwiastowało żadnych opóźnień. Umowa z Gazpromem na dostawy do biegnącego przez Polskę do Niemiec gazociągu Jamalskiego kończy się 31 grudnia 2022 roku. W tym czasie Polska mogłaby podjąć negocjacje z Rosją i doprowadzić do tego, że Gazprom na przykład mógłby Polsce zaproponować nowe, tańsze ceny, ponieważ Polska uniezależnia się energetycznie poprzez Baltic Pipe, a Nord Stream 2 ma być ukończony już w czerwcu 2021 roku, podał ostatnio agencja Bloomberg. Arkadiusz Dąbrowski, czas tu gra rolę jednak. Pytanie, czy jesteśmy w stanie ten czas dobrze wykorzystać z jednej strony, ale z drugiej strony, no czy ktoś nie gra przeciwko nam? No składa nam się to ostatnio w jakieś takie dziwne zbiegi okoliczności, gdzie w Bełchatowie płonie elektrownia, gdzie w Turowie Czechy i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej próbuje wstrzymać produkcję prądu. Nord Stream 2 się kończy, sankcje przestają być uruchamiane. Ja tak trochę buduję napięcie, ale coś mi tutaj jako redaktorowi nie gra, nie powinienem może tak mówić, ale ciekawi mnie stanowisko też PSL-u w tej sprawie. Arkadiusz Dąbrowski.
Zgadzam się, panie redaktorze, mi też troszeczkę nie gra. Przypomina mi to trochę sytuację z budową ścieżki rowerowej, która szła przez Ochle i pewne ruchy spowodowały opóźnienie tej inwestycji, mówiąc, że rosną tam prastare gatunki mchów na drzewach. I tak samo teraz mamy do czynienia, że Duńczycy, uważam, że to jest zagrywka polityczna, mówią o tym, że po prostu żyją tam pewne gatunki myszy i nietoperzów, bo właśnie na ten argument powołują się duńskie władze, wycofując zgodę na budowę odcinka Baltic Pipe, na który wcześniej tą zgodę wydały. No przecież wiemy dobrze, że ta zgoda była wydana. Był to bardzo dobry atut negocjacyjny właśnie, jeżeli do tej umowy, na którą pan redaktor się powołuje, bo właśnie kończy się ta umowa z Gazpromem 31 grudnia 2022 roku i Polacy mogli negocjować naprawdę korzystne warunki, co na pewno odbiłoby się korzystnie na portfelach Polaków, bo nie oszukujmy się, ale gaz jest takim głównym surowcem nie tylko do tankowania samochodów, ale także do grzania w domu. No przecież każdy z nas, prawie każdy z nas ma przyłącze gazu i dobrze wiemy, ile płacimy. A jeżeli mielibyśmy alternatywę, czyli moglibyśmy negocjować się z kimś innym, czyli Norwegia z Rosją mogłyby konkurować i na pewno te ceny byłyby bardziej korzystne dla Polaków.
Dodajmy także, że elektrociepłownia korzysta z gazu, ogrzewając dużą część domów w Zielonej Górze. Zmieńmy temat w takim razie, bo tu jeszcze sporo rzeczy wymaga wyjaśnienia, zwłaszcza, że Duńczycy też będą korzystać z tego gazociągu i też chyba będzie im zależy na tym, żeby jednak sprawę wyjaśnić.
Chciałbym dodać, że właśnie w mojej opinii największym problemem jest niewiarygodność strategiczna Rosji, bo dobrze wiemy, że Rosja, jeżeli chodzi o zarządzanie, właśnie traktowała gaz jako broń polityczną i dobrze wiemy, że po prostu są niewiarygodni. Norwegia tego nie robi, Niemcy też importują gaz z Norwegii i generalnie oni nie traktują tego surowca jako broni politycznej.
Zatoczmy w takim razie koło, zróbmy klamrę. Na koniec panów zapytam o tą propozycję 10 punktów Polskiego Ładu na najbliższe 100 dni przedstawioną przez Mateusza Morawieckiego. Wśród nich i tu pytanie do Konfederacji, zapewne miłe uchu zwolnienia z podatków, z drugiej strony podniesienie dla państwa składki zdrowotnej i też zapowiadane na ten najbliższy czas, to coś, co jednak spędza sen z powiek Konfederatom. Jak państwo się odnosicie do tych propozycji?
Panie redaktorze, no już tutaj w audycji pan Nesterowicz sam przyznał, że no ten program bardzo pasuje i to jest ramię w ramię program z lewicą. Także tutaj PiS po raz kolejny pokazał swoje lewicowe, socjalistyczne oblicze.
A może to jest program, ja jeszcze tak przerwę, może to jest program, który też odpowiada Polakom. Ja patrzyłem na sondaże tych propozycji i one pasują Polakom, jeśli chodzi o zmniejszenie limitów, o podniesienie kwoty wolnej od podatku.
Zwrócił uwagę na to, że to zostało Polakom bardzo dobrze sprzedane marketingowo. To znaczy podniesiona, trudno się nie zgodzić, że super ruchem jest podniesienie kwoty wolnej od podatku, przesunięcie progów podatkowych.
No mamy tak, nawet konkrety, że to będzie od przyszłego roku, wie pan, to już jest jakiś konkret, nie tylko reklamowy.
I to wszystko bardzo fajnie brzmi, tylko eksperci z różnych tam instytutów, portali branżowych, finansowych obliczyli już tego samego dnia, kiedy to było ogłaszane, że składka zdrowotna w wysokości 9% chyba tak i brak możliwości jej odpisywania, tak jak dotychczas to było, odpisywania jej w PIT-cie, spowoduje, że wszystkie osoby zarabiające trochę więcej, ta tak zwana klasa średnia, czyli powiedzmy, nie wiem, od 5000 zł netto wzwyż, tak naprawdę stracą na tym, tak? No bo przecież te obietnice trzeba za coś zrealizować i jak się jednym ludziom coś naobiecuje, to ktoś musi to sfinansować. Na przykład to też jest w ogóle takie troszkę, uważam, niemoralne. Dlaczego jednym ludziom będą teraz dofinansowywane mieszkania, podczas gdy rok temu ktoś brał kredyt, czy teraz bierze kredyt, ciężko pracował, ciężko pracuje, sam musiał sobie zarobić na to mieszkanie, sam musiał je pospłacać, a teraz słyszy, że będzie płacić większe podatki po to, żeby komuś innemu dokładać się i państwo będzie budowało mieszkania, nie wiem, zamiast deweloperów, czy dokładało się do mieszkań. To są takie programy socjalistyczne. Za chwilę się okaże, że może to zaczniemy organizować państwowe wakacje, bo uznamy, że niektórych ludzi nie stać na wakacje z biura podróży, to powołamy państwowe biuro podróży i ono będzie dla niektórych osób fundować wakacje, dla niektórych nie.
Wie pan, jest już bon turystyczny, który można wykorzystać jeszcze do marca i który ma wspierać właśnie branżę turystyczną. To kolejna sprawa, ale to już jest poza tym programem, który przed nami.
Generalnie powiedzmy tak, ci ludzie, którzy ciężko pracują, którym się chce bardziej, jak zwykle stracą, po to ja oceniam, że już ostatnie zdanie. Pozytywnym aspektem jest na pewno zwolnienie emerytur z opodatkowania, bo to, że emeryci dostawali emeryturę od państwa, jeszcze państwo musieli potem przynieść zwracać, no to był jakiś absurd, tak?
No i to był też postulat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Arkadiusz Dąbrowski, pan jak patrzy na te propozycje na najbliższe 100 dni?
Ja się bardzo cieszę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości bierze przykład od najlepszych i zaczyna realizować punkty programowe Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bo tak jak pan redaktor wspomniał, od dawna PSL mówi o emeryturze bez podatku. Mówimy też o kwocie wolnej od podatku, o mieszkaniach bez składu własnego, czy też zniesieniu limitów.
Czy to oznacza także, że PSL będzie popierał w Sejmie te ustawy?
Powiem panu redaktorowi, że bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie jestem posłem, ale generalnie gdybym nim był, to na pewno bym je poparł, bo to jest realizacja programu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast ja chciałbym zaznaczyć, szanowni państwo, jedną rzecz. Wydaje mi się, że PiS-owi skończyły się już własne pomysły na Polskę i właśnie PiS zaczyna sięgać po propozycje programowe opozycji. Ja mam nadzieję, że premierowi Morawieckiemu nie zabraknie przyzwoitości, że pan premier powie głośno i wyraźnie, że są to propozycje zaczerpnięte właśnie z programu PSL-u. I dlatego bardzo się cieszę, że one będą realizowane.
Abstrahując już od tego, co pan mówi, to może to jest pomysł na to, żeby faktycznie Polsce rządzić, a opozycja, żeby poprzez konstruktywną krytykę również rządzącym, patrząc na ręce, podpowiadała dobre rozwiązania.
Oczywiście, panie redaktorze, zgadzam się z tym i myślę, że właśnie PSL proponował właśnie konstruktywne i merytoryczne zagadnienia właśnie związane właśnie z emeryturą bez podatku i widać, że ten dialog
z partią rządzącą przyniósł właśnie skutek taki, że PiS zaczyna to realizować. Ja się z tego cieszę ogromnie, że właśnie PiS będzie realizował te punkty, które uważam są punktami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja tylko przypomnę, szanowni państwo, że PSL to jedyna partia, która ma Polskę w swojej nazwie.
No dobrze, tak to zakończmy, choć pamiętajmy też, że PSL to była partia, która wspólnie z Platformą podwyższała wiek emerytalny, więc może nie wszystkie pomysły są, potem przyznawał to pan Kosiniak-Kamysz, że to może jednak nie był do końca dobry pomysł, więc te pomysły dobrze, żeby były wspólnie konsultowane.
Myślę, panie redaktorze, że dużą sztuką u polityka jest właśnie przyznanie się do błędu.
Dokładnie tak. I to niech pozostanie puentą naszego programu. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
I Eneasz Gawora, Konfederacja, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Łukasz Brodzik, zapraszam państwa na kolejną sobotę po 9:00, już za tydzień.